najlepsze płyty główne dla procesorów Intel Sandy Bridge LGA1155, 14 marca 2011, 11:29. Wraz z nowymi procesorami Intela z serii i Sandy Bridge pojawił się cały zestaw przeznaczonych do nich płyt głównych. Sprawdziliśmy, które z nich warto kupić. Podstawka LGA1155 nie pozwala na wykorzystanie w nich procesorów poprzedniej generacji, ale zmiany w nowych płytach są daleko większe niż wycięcie jednego styku z wcześniejszej LGA1156. Przy tym nie wszystkie mają związek z nowymi procesorami i chipsetami. W niektórych wypadkach producenci wykorzystali okazję do przejścia na nowe rozwiązania z zachowaniem kompatybilności i bez ryzyka obniżenia prestiżu. Podobieństwo nowej platformy do wcześniejszej jest na tyle znaczne, że można było wykorzystać doświadczenia z ostatnich kilkunastu miesięcy. W rezultacie nowe płyty LGA1155 pozwalają uniknąć ograniczeń platform Intela. Są lepiej dopracowane, a do tego nie droższe niż modele z LGA1156. Na pewno zwiększa to ich atrakcyjność, chociaż nie oznacza, że są bez wad. Postanowiliśmy to sprawdzić i wskazać najlepsze modele. S.166241 jeden styk mniej, marketing czy konieczność. Zmiana podstawki procesora zawsze wywołuje komentarze i duże emocje użytkowników komputerów. Tym razem dyskusja była wyjątkowo gorąca, bo sama nazwa LGA1155, która zastąpiła LGA1156, związana z liczbą styków, sugerowała zmianę wyłącznie z powodów marketingowych. Nie dość, że nic nie dodano, to jeszcze odjęto. Intel tym samym naraził się na zarzut wymuszania zmiany platformy. Podstawka jego konkurenta AMD pozostaje niezmieniona od lat, a do tego najnowsze procesory AM3 mogą działać nawet na starych płytach, począwszy od M2, jeśli tylko producent udostępni odpowiednią wersję BIOS. To wszystko prawda, tyle że częściowa. Zaczynając od końca, AMD udoskonala swoje procesory, ale zmiany są niewielkie i utrzymanie zgodności platformy nie stanowi większego problemu. W tym samym czasie Intel przeprowadził kilka technologicznych rewolucji, czego najlepszym dowodem jest powiększająca się przewaga wydajności jego układów nad modelami konkurenta. Nawet przejście z architektury Clarkstale na Sandy Bridge przyniosło całkowicie nowe, innowacyjne rozwiązania. Clarkstale tworzyły dwa układy, jeden wykonany w technologii 32 nanometry, mieszczący rdzenie i pamięć podręczną, a drugi w technologii 45 nanometry, przejmujący funkcję mostka północnego płyty. Natomiast w Sandy Bridge mamy jeden, całkowicie zintegrowany układ, łączący wszystkie te funkcje. Już z tego powodu utrzymanie dotychczasowej konstrukcji i podstawki byłoby bardzo trudne. Trudno też mówić o ekonomicznym sensie takiego zabiegu, i to z punktu widzenia nabywcy. Po pierwsze, użytkownik układu starszej generacji na podstawce LGA1156 nie ma powodu do zmiany platformy. Zysk wydajności nie skłania do kolejnego zaledwie po roku ponoszenia niemałych kosztów. Po drugie, wraz z nowymi procesorami zaprezentowano także nowe chipsety. Jaki byłby sens montowania ich na płytach ze starszą podstawką? Zmiana podstawki procesorów Intela nie powoduje też zwiększenia cen nowych płyt głównych. Podsumowując, trudno podtrzymać zarzut o marketingowym wymiarze wymiany. Nowa podstawka to logiczna konsekwencja zmian architektury. S.166242 nowe chipsety i nowy podział ról. Możliwości chipsetów są ściśle związane z przyjętą przez Intela architekturą całej platformy i rozdzieleniem funkcji między jej układy. Większość zadań mostka północnego powierzono procesorowi. Chipset płyty głównej pełni obecnie niemal wyłącznie funkcję mostka południowego, więc nic dziwnego, że jest to rozwiązanie jednoukładowe. Najnowsze chipsety noszą oznaczenia Intel P67 i Intel H67. Jeżeli ktoś spodziewał się rewolucji, to tym razem mocno się rozczaruje. Chipsety nie obsługują USB 3.0, pozostawiono USB 2.0, więc nowszy standard muszą obsługiwać dodatkowe kontrolery. Obsługa napędów SATA także nie budzi zachwytu. Wprawdzie chipset obsługuje standard SATA 6 GBS, ale jedynie w wypadku dwóch z sześciu napędów. Pozostałe cztery nadal będą pracowały w standardzie SATA 3 GBS. Ewentualne dodatkowe napędy SATA 6 GBS muszą być obsługiwane także przez zewnętrzny układ. Chipset P67 przeznaczony jest do płyt głównych umożliwiających overclocking, H67 zaś teoretycznie uniemożliwia ten zabieg, ale za to pozwala na wykorzystanie zintegrowanego w procesorze układu graficznego. Wprowadza to wyraźny podział przeznaczenia płyt z danym typem chipsetu. Płyty z P67 będą wykorzystywane w komputerach entuzjastów podkręcania oraz budowy systemów graficznych z kilku kart, natomiast płyty z H67 posłużą do złożenia standardowego komputera korzystającego jedynie ze zintegrowanej grafiki bądź jednej karty w gnieździe PCI Express, bez odkrywania ukrytych mocy procesora. S. 2.166243 mnóstwo gniazd USB 3.0. Niezbyt przyjemny sekret, ponieważ chipset nie obsługuje standardu USB 3.0. Na nowych płytach realizują go dodatkowe układy. Dotąd standardem było wyposażanie płyt w dwa gniazda tego typu obsługiwane przez jeden układ. Wraz z LGA 1155 pojawiły się płyty, w których specyfikacji można znaleźć informacje nawet o 10 gniazdach USB 3.0, ale szczegółowe przyjrzenie się tym modelom nieco ostudzi entuzjazm. Na płytach umieszcza się bowiem dwa układy obsługujące nowy standard. Jeden z nich rzeczywiście kontroluje dwa gniazda USB 3.0, drugi obsługuje 8 gniazd przez dwa zintegrowane huby. Zatem 8 dodatkowych gniazd musi podzielić się przepustowością zarezerwowaną dotąd dla dwóch USB 3.0. Owszem, nawet wówczas każde z nich okaże się bardziej wydajne od standardowego USB 2.0, ale trudno mówić o uczciwym poinformowaniu nabywców o istocie rozwiązania. No cóż, napis 10X USB 3.0 na pudełku wygląda efektownie. S.166244 systemy z kilku kart graficznych. Tym razem wkraczamy już na pole funkcji obsługiwanych w przypadku platformy LGA 1155 przez sam procesor. Zintegrowany w nim mostek północny obsługuje 16 linii PCI Express. Oznacza to, że może obsłużyć jedną nowoczesną kartę graficzną pracującą na łączu o pełnej przepustowości PCI Express. X16. Jeśli na płycie głównej jest układ Intel P67, umożliwi on także obsługę dwóch współpracujących kart graficznych, ale każda z nich będzie już pracowała na łączu PCI Express. X8. Ma to niewielki, ale odczuwalny w testach wpływ na ogólną wydajność systemu graficznego w stosunku do analogicznego z dwiema kartami na PCI Express. X16. Natomiast uniemożliwia budowę systemów z więcej niż dwóch kart. Zaletą płyt z podstawką LGA 1155 jest za to obsługa systemów obu konkurujących ze sobą firm, czyli SLI NVIDII i CROSSFIRE XATEI. Na szczęście producenci płyt potrafią ominąć ograniczenie spowodowane małą liczbą linii PCI Express. Na części bardziej zaawansowanych konstrukcji montowany jest dodatkowy układ NVIDIA Force 200, obsługujący 32 linie PCI Express. Pozwala to na pełną obsługę systemów graficznych złożonych z dwóch kart pracujących na łączach X16 oraz systemów opartych nawet na czterech kartach graficznych. Jednakże NVIDIA 200 podnosi cenę płyty, a ponadto zużywa sporo prądu. Taka konstrukcja znana jest już z płyt z podstawką LGA 1156. S.166245FI zamiast BIOS U. Wraz z nowymi płytami pojawił się także nowy rodzaj BIOS U. EFI. Likwiduje on wiele wad, które były udziałem starego BIOS U, takie jako ograniczenia dotyczące pojemności twardego dysku czy duże opóźnienie startu komputera powodowane pracą w trybie 16-bitowym. EFI pozwala też na używanie graficznego interfejsu użytkownika, który często budzi entuzjazm, ale ostatecznie okazuje się mniej intuicyjny i wygodny w użyciu niż dotychczasowy. S.166246 zakupowe dylematy, czyli każdemu płytę według potrzeb. Najwięksi producenci wprowadzili na rynek od razu całe serię płyt z nową podstawką, z dwoma typami chipsetów i o bardzo różnych możliwościach. Przed zakupem należy zatem dokładnie określić swoje potrzeby. Trzeba przyznać, że pewne niedoskonałości platformy Intela mogą ułatwić decyzję. Przede wszystkim trzeba zdecydować, karta graficzna instalowana w gnieździe PCI Express X16 czy grafika zintegrowana w procesorze. Płyty główne z chipsetem P67 uniemożliwiają wykorzystanie tej drugiej, więc jej użytkownik musi kupić płytę z chipsetem H67. Nie będzie miał problemu z instalacją jednej karty graficznej PCI X16, jeśli grafika zintegrowana przestanie mu wystarczać, ale raczej nie da się utworzyć systemu z kilku kart, a możliwości podkręcania procesora będą bardzo mocno ograniczone. Z kolei chipset P67 pozwoli na podkręcanie, a także na budowę systemów z kilku kart, jeśli na płycie znajdziesz odpowiednią liczbę gniazd do nich. Jak wspomnieliśmy, płyty z P67 mogą obsługiwać systemy graficzne CROSSFIRE XSLI, ale nie jest to regułą. Tańsze konstrukcje mogą akceptować jedynie standard ATI. Overclockerzy także wybiorą płytę z P67, ale zależnie od oczekiwanych rezultatów podkręcania będą to różne modele, od najtańszych, kosztujących około 400 zł po najdroższe, za 1000 zł więcej. Liczba gniazd USB 3.0 czy SATA6GBS ma znaczenie zależnie od tego, ile urządzeń pracujących w nowych standardach zechcesz podłączyć. Podobnie jest z gniazdami kart rozszerzeń. Myśląc o złożeniu nowego komputera, zawsze trzeba brać poprawkę na jego ewentualną rozbudowę w przyszłości. Nie tylko peryferia czy karty rozszerzeń, ale i liczbę modułów RAM. Dołożenie kolejnych jest zawsze tańsze niż wymiana dotychczasowych na nowe. S.166248 ASUS Max i MUS IVAU Xtreme. ASUS Max i MUS IVAU Xtreme to pokaz możliwości producenta i marzenie wielu użytkowników komputerów. Jest to jedna z najdroższych i najlepszych płyt z podstawką LGA1155, jakie można obecnie kupić, choć jej możliwości wykorzystają tylko nieliczni entuzjaści. Zawiera chipset Intel P67 i wiele układów rozszerzających jego możliwości. Pierwszym z nich jest NF200, dzięki któremu zyskasz dodatkowe linie PCI Express. Pozwala to na budowę systemów graficznych NVIDIA SLI X16 i ATX Rosfirex X16 oraz systemów zbudowanych z trzech kart graficznych tych firm. Na karty rozszerzeń przeznaczone 4 gniazda PCI Express X16, 1 PCI Express X1 i 1 PCI Express X4. Moduły RAM umieszcza się w 4 gniazdach DDR3. Maksymalna pojemność pamięci może wynosić 32 GB, a częstotliwość pracy 2200 MHz. Chipset obsługuje 9 z dostępnych na płycie portów USB 2.0. Dwa gniazda USB 3.0 obsługiwane są przez układ NIC A, 6 kolejnych przez drugi taki układ i pośredniczące dwa huby USB VIA SuperSPED. Za obsługę gniazd ROG45 odpowiadają dwa kontrolery Intel, a za generowanie dźwięku kodek RAL-TEGA LC889. W komplecie z płytą dostaniesz kartę z łączem Bluetooth. Na tylnym panelu umieszczono gniazdo PS2 myszy i klawiatury, dwa gniazda ROG45, 8 USB 3.0, 2 SATA, optyczne SPDIF, 6 mini jack, 1 USB 2.0 do funkcji ROGIE Connect oraz włączniki Bluetooth, ROGIE Connect i przycisk do resetowania ustawień BIOS. Doskonała jakość i mnóstwo funkcji. Funkcję ROGIE Connect opisywaliśmy już wielokrotnie. Pozwala na kontrolowanie pracy i zmianę ustawień komputera przez podłączony do niego notebook. System zasilania płyty składa się z elementów analogowych i cyfrowych, co ma zapewnić najwyższą jakość dostarczanego prądu oraz ułatwić kontrolę jego zużycia. Na płycie umieszczono przyciski do jej uruchamiania i resetowania, wyświetlacz stanów POS BIOS-u oraz punkty do kontroli napięć. Jeśli chodzi o liczbę funkcji i zakresy ich ustawień, Max i MUS IVAU Xtreme nie daje powodów do narzekań. Na najwyższym poziomie są jakość wykonania i rozłożenie elementów płyty, mimo że jest tak rozbudowana. ASUS Max i MUS IVAU to z pewnością jedna z najlepszych płyt głównych z podstawką LGA1155. Jest doskonale wykonana i ma ogromne możliwości. S.166247GB GA H67MAUD2 H. Zawiera chipset Intel H67, co pozwala na wykorzystanie zintegrowanego w procesorach układu graficznego. Płyta mimo formatu Micro ATX ma dużo złączy i gniazd. Pamięci umieszcza się w 4 gniazdach DDR3. Na karty rozszerzeń przewidziano 2 gniazda PCI Express X16 i 2 PCI Express X1. Do podłączenia napędów wewnętrznych służą 3 gniazda SATA 3 GBS i 2 SATA 6 GBS. System chłodzenia to 2 duże radiatory na elementach zasilania i 1 mniejszy na chipsecie. System zasilania płyty jest 8-fazowy, ale zastosowano w nim zintegrowane elementy znacznie poprawiające jakość dostarczanego prądu. Nie zabrakło systemu zarządzania poborem energii DS2 i podwójnego BIOS. BIOS płyty jest tradycyjny bez interfejsu graficznego. Ma dużo funkcji, w tym odpowiadające za podkręcanie, jeśli procesor na to pozwoli. Rozłożenie elementów, jak na tak niewielką konstrukcję, jest dobre. Choć oczywiście nie tak dobre, jak na płytach ATX. Całość wykonano bardzo solidnie, z wysokiej jakości komponentów. Zielone światło dla GPU w procesorze. Na tylnym panelu umieszczono gniazdo PS2, 4 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0 obsługiwane przez układ Renesas. D720-1200, jedno gniazdo combo USB 2.0 NSATA, jedno ROG45 kontroler RealTeker TL8111, 6 mini jack układ dźwiękowy RealTeker LC892. optyczne SPDIF oraz komplet wyjść graficznych, VGA, DVI, HDMI i DisplayPort. Przez złącza na płycie można podpiąć jeszcze 10 gniazd USB 2.0. Wydajność i stabilność pracy są dobre i nie sposób im czegokolwiek zarzucić. Płyta może obsłużyć system graficzny zbudowany z dwóch kart Atheros Spherex. Nie ma problemu z korzystaniem z wbudowanej w procesor grafiki. Możliwości Gigabyte znak zapytania AGA H67MAUD2. H to płyta główna, której wystarczą z zapasem ogromnej większości użytkowników. Jego atuty to dużo gniazd, bardzo dobre wykonanie oraz przystępna cena.